Dzień dobry.
Dzień dobry.
Drugim odcinku specjalnym. Wszele wieści o przyrodzie naukowo. Witamy Państwa serdecznie.
Słuchajcie, obiecaliśmy Wam Q&A, którego nie zrobimy. Nie zrobimy dlatego, bo jakoś nie było takich specjalnych pytań do nas, tak mi się wydaje, takich, na które moglibyśmy w takim Q&A odpowiedzieć. A raczej staraliśmy się odpowiadać na wszystkie pytania, które pojawiły się pod filmami, więc postanowiliśmy trochę zmienić temat i pochwalić się trochę tym, co nas najbardziej w takich tematach bawi, co nas najbardziej nakręca, dlaczego lubimy tematy naukowe.
Też, ale też z aktualnych, bieżących zainteresowań wybraliśmy sobie jakieś publikacje na inny temat, niezwiązany z pszczołami,
Właśnie o
które
tak.
chcieliśmy przedstawić drugiej osobie i je wspólnie przedyskutować.
Natomiast mamy pszczelarskie tematy. Mamy jeden pszczelarski temat, ponieważ mamy Polaka w kosmosie jeszcze, kiedy nagrywamy ten film, a
Tak,
kiedy
ale
wy
to.
oglądacie, to już jest przeszłość.
Tutaj ze 2-3 odcinki temu pojawiła się taka prośba jednego z komentujących, żeby znaleźć jakieś badanie, jak się będzie zachowywał plaster pszczeli przy stanie nieważkości w kosmosie. Z tego, co kojarzę, byłoby takie badanie jedno, robione przez NASA, to były jakieś lata 70. i 80., ale postanowiłem znaleźć jakieś badania świeższe z tego tematu i takie dało się znaleźć. Wybrałem je też dlatego, przyznaję, gdyż zostało wykonane przez polskich naukowców z Krakowa.
Okej, okay, fajnie. I wiesz co, zanim przejdziemy do omówienia tego, to ty zadałeś takie pytanie, że spróbujemy sobie też na nie odpowiedzieć. Nie wiem, czy teraz chcesz, czy zostawimy to na później. Co
Może, może.
nam personalnie dał ten projekt, to nagrywanie,
Aha.
osobiście, co zmieniło to w naszym życiu?
No ja się dowiedziałem szeregu nowych rzeczy. Myślę, że moje postrzeganie pszczół i świata w jakiś sposób się zmieniło. Już wcześniej się zaczęło trochę zmieniać, bo pisałem artykuły do pszczelarstwa i również piszę cały czas do pasieki, gdzie również robię skróty, można powiedzieć, też przegląd prasy światowej, gdzie są skróty publikacji naukowej, ale nie tylko z branżowych czasopism naukowych. Nagrywam do podcastu odcinki, gdzie też od gości się dowiaduję nowej wiedzy, czasami nie powiedzmy i takiej wprost intuicyjnej. I na pewno wydaje mi się, że moje postrzeganie świata się nawet w sposób drastyczny zmieniło od czasu, kiedy zacząłem to robić, czyli od jakichś 6 lat. Natomiast ponieważ było to stopniowo, to musiałbym się zastanowić, nie byłbym tak w stanie powiedzieć, w jaki sposób radykalnie to się zmieniło. Natomiast jeśli chodzi o nasz program, to na pewno pogłębiłem swoją wiedzę, jeśli chodzi choćby o konkurencję pomiędzy różnymi, wewnątrzgatunkową pszczół miodnych i międzygatunkowych pszczół czy owadów zapylających. Jeszcze. Tak, to może
No to ja może
oddam tobie
teraz,
głos.
tak, ja może teraz, bo mogę się podpisać pod tym, co powiedziałeś, tylko że u mnie to był trochę gwałtowniejszy proces, bo ja w to wsiąkłem właśnie w momencie, jak zaczęliśmy ten program robić, a właściwie jak zaczęliśmy się do niego przygotowywać. I u mnie jest jeszcze jeden dodatkowy aspekt. Znaczy, ja zawsze lubiłem się uczyć, ale w pewnym momencie człowiek się przestaje uczyć. Wydaje się, że jest cały czas ciekawy świata, bo ciągle poszukuje jakichś informacji, ja przynajmniej poszukuję jakichś informacji, które poszerzą moją wiedzę o świecie i poszerzą moje horyzonty. Zależy mi na tym. Grzesiu, poczekaj jeszcze sekundkę, bo chcemy tutaj właśnie powiedzieć, że nadajemy z domku pszczelego do apiterapii. Jesteśmy właśnie w domku Grzesia i dziękujemy za gościnę. No, to właściwie tyle chciałem przekazać.
Ja w
Aha, rozumiem, dobrze. zapraszamy do towarzystwa. I rzeczywiście następuje taki moment, kiedy człowiekowi się wydaje, że jest ciągle w temacie, ale szybkość uczenia się, łatwość uczenia się z wiekiem nieco zanika. Tak się wydaje, że zanika. Powiem wam, jeżeli macie taką myśl, że macie problem jakiś, nie wiem, chociażby z nauką, nie wiem, języka, gry na instrumencie, czegokolwiek, to łatwo jest przywrócić, bo musieliśmy się przygotować do każdego odcinka. Musieliśmy te artykuły przeczytać i przyswoić na tyle, żeby o nich opowiadać. To trochę jak do egzaminu, prawda? Zakładając, że nie wszystkie tematy wyjątkowo nas ciekawią, że nie każdy z trzech tematów, o które omawiamy w następnym odcinku, jest jednakowo interesujący, więc jest tu pewien element przymusu. I ten element przymusu powoduje, że wraca człowiekowi ta łatwość uczenia się i ta umiejętność przyswojenia sobie jakiegoś tematu w ciągu, nie wiem, godziny czy dwóch, trzech. Potem jest jeszcze potrzeba powtórzenia sobie kilka razy, ale jednak wraca to coś, co się miało za studenta. I z tego jestem bardzo zadowolony.
A czy też miałeś jakieś takie zmiany poglądów, czy wręcz może nawet światopoglądu związany z informacją, które się dowiedziałeś z tych publikacji,
wiesz,
które omawialiśmy?
To raczej dużo na zasadzie takich, że miałem kontakt z osobą, tutaj ciebie mam na myśli, z osobą o trochę innym podejściu. I nie zmieniło to tego, że ciągle jeszcze jestem pszczelarzem i z punktu widzenia środowiska patrzę jak... Ja rozumiem twoją rezerwę, ale mówię, że jestem pszczelarzem w sensie przede wszystkim, głównie i bardziej mnie interesuje los moich pszczół niż los środowiska dookoła, jeżeli można dokonać takiego uproszczenia, bo to jest wielkie uproszczenie. To znaczy jestem zainteresowany tym, żeby moje pszczoły przyniosły dużo miodu i to się nie zmieniło. Natomiast świadomość, od czego to zależy, się pogłębiła i to podejście, że mniej znaczy lepiej, to jak pszczoły są w środowisku zakorzenione, nie tylko jeżeli chodzi o dostęp do pożytków, o to, co dowiadujemy się jako pszczelarze z podręczników pszczelarstwa, że to nie tylko o to chodzi, ale też o wiele różnych aspektów środowiska. Tutaj to się zmieniło.
No, u mnie to wpłynęło na sposób postrzegania pszczoły, ale również w wymiarze gospodarczym. Także wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, jakie są główne twoje cele, nie musi kolidować, co później w sumie potwierdziłeś, nie musi kolidować z tym, że masz inny trochę stosunek do pszczół, czy w ogóle do środowiska pszczół wewnątrz, czyli na przykład wewnątrz ula ich własnego środowiska, ale i środowiska na zewnątrz ula, czyli od którego zależą, bo ma to i tego się chyba, nie wiem, czy przyznasz to, ale tego się dowiedzieliśmy z tych, no ile omówiliśmy badań, no kilkuset badań, które omówiliśmy. Dowiedzieliśmy się tego, jak bardzo duża jest ta zależność. Więc moje, nawet w takim wymiarze gospodarczym mogę powiedzieć, że moje postrzeganie pszczół wydaje mi się, że na mój światopogląd się wpłynęło tak, że z bardziej takiego, jak zaczynaliśmy ten program, to miałem, wydaje mi się, bardziej instrumentalne, a teraz mam wahadło wychylone w bardziej holistyczny sposób. Holistyczny sposób postrzegania rodziny pszczelej.
Właśnie ten holizm to jest coś, co ja traktuję jako pozytywną cechę tego, że się tym zajęliśmy i że to robimy. To jest naprawdę warte według mnie podejścia, świadomości, dobrze jest to mieć.
Powiem jeszcze, że się nie spodziewałem. Myślałem, że wyjdzie to, jestem pozytywnie zaskoczony. Jak nam wyszło to? Myślałem na początku, że będzie trudniej, myślałem, że też trudniej będzie znajdować tematy, ale ponieważ sobie w naszym programie i w ogóle w dotacji, o którą wystąpiliśmy, od razu sobie zostawiliśmy taką furtkę, że będzie to bardzo otwarte. Tematyka tego jest luźno powiązana z pszczołami i jest bardzo otwarta. No to pozwoliło to wyszukiwać takie badania, których się nie spodziewałem. To znaczy poniekąd przewidywałem, że będą dotyczyły i te biotechnologii, jakichś spraw filozoficznych, ale szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że aż tak tematy pszczele mogą być inspirujące do różnych pogłębionych przemyśleń, również przez autorów tych publikacji. I zobaczyłem, chociaż oczywiście to wiedziałem, ale jakby doświadczyłem tego sam, jak bardzo interdyscyplinarna jest nauka, można powiedzieć.
Mm-hmm. O tą dyscyplinarność też zahaczymy.
Interdyscyplinarność. To co, przechodzimy do kosmosu?
Ja myślę, że przechodzimy do kosmosu, czyli opowiemy o tym, jaki jest wpływ hipergrawitacji na płodność matek Apis mellifera cornica.
Publikacja Dagmary Stasiowskiej i Michała Kolasy z Krakowa.
Z Krakowa.
Naukowcy z Krakowa. O co chodzi? Co to jest hipergrawitacja? Otóż czym się różni, można to wyjaśnić, wyjaśniając różnicę pomiędzy mikrograwitacją a hipergrawitacją. O ile ja to zrozumiałem, też również dzięki tobie, to z mikrograwitacją mamy do czynienia na przykład na stacji kosmicznej, czyli ze stanem nieważkości, który daje mniejsze ciśnienie, prawda?
Zgadza się. Ale jeszcze szczątkową grawitację, która w jakiś sposób jednak przyciąga przedmioty w kierunku Ziemi, ale już w bardzo małym stopniu.
Natomiast, ale rozumiem te, które są lekkie i tak się mogą cały czas unosić.
I lekkie i ciężkie, bo zwróć uwagę na doświadczenia Galileusza ze zrzucaniem krzywej wieży w Pizie, to z krzywej wieży w Pizie ze zrzucaniem przedmiotów, to nie zależy od ciężaru przedmiotu, z jaką prędkością, z jakim przyspieszeniem on się będzie przesuwał względem ciała, z którym oddziałuje grawitacja.
Pytam się ciebie, czy na stacji kosmicznej, naszej międzynarodowej, jedynej, czy mikrograwitacja jest na tym poziomie, że przedmiot nieruszany będzie się cały czas utrzymywał, czy mimo wszystko będzie powoli opadał?
Mimo wszystko będzie powoli opadał. Taka jest natura, budowa tej stacji, że on będzie mimo wszystko powoli opadał.
Natomiast hipergrawitacja jest podczas na przykład startu rakietą. Wtedy mamy z rzędy wielkości wyższym przeciążeniem przez jakiś czas. Tak?
Tutaj naukowcy symulowali start rakiety Sojuz.
Czyli jednej z bardziej popularnych do podróży właśnie na stację kosmiczną.
A niedawno jeszcze, dopóki Amerykanie nie wrócili do podróży kosmicznych, to była jedyna stacja, która dowoziła ludzi. Jedyna rakieta, która dowoziła ludzi na stację kosmiczną, więc...
A dokładnie chyba nawet nie rakieta, tylko moduł rakiety, jakbyśmy powiedzieli,
no
tak?
W zasadzie tak, tak. Natomiast całość ma trzy takie segmenty podczas startu, gdzie przeciążenia dochodzą do 3G. To jest maksymalne przeciążenie w sytuacji normalnej. Większe są możliwe tylko w sytuacjach katastroficznych, więc nie...
Okej, okay. I to jest przy starcie.
To nie badamy, jeżeli chodzi o pszczoły, tak, to jest
przy starcie. Ale to jest tego typu przeciążenie, które wbija, jak rozumiem, w fotel.
No, każdy z nas robi się 3 razy cięższy, niż jest w rzeczywistości, więc... No.
I gdyby nie odpowiednie chyba z tego, co się robi...
Ja bym miał 300
zabezpieczenia w skafandrze i w fotelu, to mogłoby to uszkodzić na przykład narządy wewnętrzne, w tym jelitach.
Przypuszczam, że tak, no ja nie wiem, jakbym miał utrzymać się na nogach, może bym dał radę z tą swoją masą, może nie. Dlatego kosmonauci startują w pozycji leżącej względem przyspieszenia i to się da wytrzymać. Każdy człowiek prawdopodobnie bez konsekwencji zniesie przyspieszenie 4G. Natomiast czy swobodnie, czy z jakimiś problemami, no to już
Właśnie. I tutaj naukowcy postanowili sprawdzić pszczoły. Ale dlaczego? No bo są różne rozważania takie przyszłościowe, że być może jak będziemy chcieli kolonizować inne ciała niebieskie, no to będziemy chcieli produkować żywność również taką, która zależy od zapylania na miejscu. Po prostu w jakichś, jak rozumiem, ogromnych, czymś w rodzaju ogromnych szklarni, prawda? Gdzie będzie po prostu symulowana powietrze ziemskie i warunki ziemskie i wtedy różnego rodzaju, różne zapylacze by nam się przydały, ponieważ pszczoła miodna jest hodowlana masowo, no to jest jednym z pierwszych tutaj, w jednym z pierwszych gatunkowych propozycji, ale nie tylko, bo wymienia się też miesierki między innymi, tak, które w Stanach też są przecież właściwie, to są hodowane, można powiedzieć, choćby na polach lucerny.
Były takie doświadczenia też z zadrzechniami prowadzone. I autorzy badania mówią też o trzmielach, że być może też warto takie badania przeprowadzić.
No i postanowili sprawdzić właśnie, jak matki, same matki pszczele będą czułe na tą hipergrawitację, czyli ten moment kilkuminutowy, który jest, który trwa podczas startu tą rakietą Sojuz.
Nawiasem mówiąc, korzystali ze współpracy z jedną z pasiek komercyjnych w Polsce. Ja osobiście Przemka pozdrawiam.
Ale też, też z laboratorium w Warszawie, tak, które właśnie no, symulowało tą grawitację, która odpowiada mniej więcej startowi w rakiecie Sojuz. Trwało to 660 sekund całościowo dokładnie.
Tyle, ile trwa lot, w którym przyspieszenia są zmienne i dorastające do 3G. Bo tak długo trwa...
Tak, bo nie cały czas osiągają 3G,
tak,
prawda?
Tak, tylko... długo trwa ten lot.
I no i cóż, po prostu wyhodowano w warunkach kontrolowanych matki, właśnie na tej pasiece hodowlanej, o której wspomniałeś. Później je...
Podzielono je na dwie grupy.
Przewieziono je do Warszawy, do tego laboratorium i one były no, w takich specjalnych, zaprojektowanych boksach utrzymywane.
Tak, no i tam poddane, połowa z nich została poddane temu przyspieszeniu. Potem je wprowadzono do uli. Nie pamiętam, czy to w Mini Plusach były przez cały ten okres funkcjonowały w rodzinach, ale sprawdzano...
Jest zresztą taki fajny wykres osi czasu w formie takiej dużej strzały, gdzie są po prostu chronologia tego badania.
To
jest...
już tak, wam teraz pokażemy na ekranie.
Bo można powiedzieć, że życie pszczół w trakcie matek pszczelich, w trakcie eksperymentu jest tutaj chronologicznie pokazane.
No i w zasadzie przez dwa sezony tak naprawdę sprawdzano, jak funkcjonują te matki, żeby ocenić też i zimowle i to, w jaki sposób one czerwią, jaki jest skład tego czerwiu. Jedyne, co wykazano tak naprawdę, to to, że te matki, które były poddane warunkom hipergrawitacji, albo wcześniej, albo później zaczynały wiosenne czerwienie. Tam był nieco większy rozrzut tego początku niż przy matkach, które nie były temu poddane. I także był rozrzut w ilości czerwiu trutowego w tych rodzinach. Natomiast nie stwierdzono wpływu na zimowle i nie stwierdzono wpływu na kondycję rodzin pszczelich.
No to było zresztą badanie wstępne.
To było zresztą badanie wstępne.
Także no nawet nie znalazłem tutaj takiej informacji w konkluzjach, że żeby to naukowcy stwierdzili, że to rzeczywiście znaleźli jakąś właściwość. Te różnice były na tym poziomie, że ciężko nawet wyciągnąć wniosek, że rzeczywiście ten stres związany z tym przeciążeniem, tak, 660 sekund wpłynął jakoś na pszczoły, co mogłoby się później objawić, przynajmniej tymi kryteriami, jakie oni zbadali, bo tutaj piszą zresztą o ograniczeniach, no są bardzo duże te ograniczenia, bo zbadali raptem kilka takich hodowlanych, można by powiedzieć, kryteriów przecież, prawda? Mhm.
No i nie wywieziono tych akurat matek na stację kosmiczną i nie sprowadzono ich później z powrotem,
tak,
więc...
Nie był.
Ale to powiedzmy, że to nie o to chodzi, bo one nie wrócą na Ziemię, jeżeli zostaną zabrane w podróż na jakąś planetę.
Tak, ale mają ale jeśli mają zapylacz, to na razie to jest badanie wstępne, tego tu nie sprawdzono, bo przecież nie sprawdzono tak naprawdę, jak zapylały te, prawda, robotnice.
To też prawda, że trudno matek, jest... Ale przypuszczam, że zapasy pyłku gromadzone w tych rodzinach były określane, a to jest skorelowane z jakością zapylania przecież w jakiś sposób. Więc można przyjąć, że nie ma zmian, które by dyskredytowały pszczoły w tym celu, żeby je zabrać gdzieś na jakąś stację kosmiczną. Tak, matki pszczele, żeby je zabrać na stację kosmiczną i wykorzystywać jako zapylacze do roślin.
Bo też pytanie, czy jakby doszło do tego, czy będą po prostu transportowane przez ten okres przeciążenia największego całe róż rodziny, czy matki na przykład same pszczele, czy jakaś forma mikrorodziny, prawda? No, czyli wielkości... Przypuszczam, że nie będą to bardzo silne rodziny, tylko raczej coś w kierunku, jeśli całe rodziny, to rodziny weselnej, prawda?
Tak, tak. Prawdopodobnie to będzie tak, to będą jakieś mikropakiety.
Okej. Okay. Kolejne badanie.
No to...
Tak, to jest, po prostu wybraliśmy sobie teraz publikację, to jest ten, którą z dziedzin zupełnie innych, niezwiązanych z pszczołami. Tutaj ty, Piotrze, porzuciłeś. Biomolekularną identyfikację wykorzystania skór foczych w średniowieczu w manuskryptach we Francji, w Szampanii.
Ja bardzo lubię historię i to badanie podrzucił, nie ja je znalazłem, nie wyszukałem, tylko obejrzałem w programie Łukasza Lamży Czytamy Naturę. Polecam kanał zawsze. I Łukasz o tym badaniu opowiadał i on był też zafascynowany tym, w jaki sposób to badanie zostało przeprowadzone. No bo wyobraźcie sobie, że jest rok 1274. I w opactwie cystersów w Clairvaux jakiś kopista pisze jeden z manuskryptów. Przepisuje go pracowicie na papirusie. W tym czasie odbywa się sobór w Nicei, o ile pamiętam, gdzie papież Grzegorz X sugeruje kolejną krucjatę. I ponieważ krucjata to był dobry biznes w średniowieczu, to zostało to zaakceptowane przez sobór i została nałożona dodatkowa dziesięcina, którą przez 6 lat kościoły miały składać na rzecz papieża, żeby, na rzecz Watykanu, żeby móc tę wyprawę sfinansować. Biskupstwie Trondheim, biskupstwu Trondheim podlegała, wyobraźcie sobie, między innymi parafia lub kilka parafii na Grenlandii. Wtedy na Grenlandii były założone przez wikingów osady, funkcjonowały. Potem one zostały zlikwidowane na skutek ochłodzenia się klimatu, ale w tych latach końcowych XIII wieku one tam sobie dobrze funkcjonowały. I przedstawiciel biskupa pojechał tam z informacją, że ta dziesięcina jest potrzebna. Zostańmy na tym etapie i wróćmy do tego manuskryptu.
Okej. Okay. Bo z danych historycznych i z przekazów zakonników spodziewano się, takie było ogólne mniemanie, że okładki tych manuskryptów były robione, dekorowane skórami z lokalnie pozyskiwanych dzików i jeleni. Natomiast niektóre miały fragmenty jeszcze do czasów współczesnych, fragmenty, które były pozostałościami po włosach.
Tak.
No i jak zaczęto przyglądać się tym włosom, no to stwierdzono, że coś jest chyba nie tak, bo te włosy nie należą. Mogą nie należeć w niektórych przypadkach do dzików i do jeleni.
Wyglądało, że one mogą należeć do drapieżników, bo oprócz włosów głównych miały podszerstek.
No właśnie. I tutaj pojawia się pierwsza metoda, no dlatego że to, co jest rzeczywiście ciekawe w tym badaniu, że jest bardzo interdyscyplinarne i różnego rodzaju naukowców, specjalistów od różnych metod po prostu zaangażowano w to badanie. No i takie pierwsze, które się narzucano, to byli naukowcy, którzy za pomocą wzroku, oczywiście uzbrojonego w powiększenie, po prostu dokładnie pod mikroskopem przyjrzeli się tym włosom i już tak z zewnątrz ocenili, że prawdopodobnie te włosy należą do po prostu fok. No tak, tak.
Tak, tak, to rzeczywiście, no ale trzeba było się tak naprawdę tego dowiedzieć, więc tu weszły badania
Tak.
genetyczne.
Akurat to badanie, to tutaj naukowcy określają to, które ja powiedziałem, jako wizualno-kryminalistyczne.
No
Prawda?
tak,
Rzeczywiście,
tak.
faktycznie medycyna sądowa często korzysta z biologicznych metod. Mogę to powiedzieć nawet, jeśli chodzi o wady, to entomologowie są zaangażowani, na przykład potrafią ocenić z dość dobrą dokładnością, kiedy za pomocą organizmów, które bytują w rozkładającym się ciele, kiedy na przykład ten człowiek umarł. Tak?
Postaramy się zacytować film, w którym o tym mówiliśmy.
Aha.
Bo mówiliśmy.
To już.
I teraz tak, poprzez badania genetyczne, a to też ciekawy sposób wykonania badania, bo przy pomocy zwykłej gumki ołówkowej pocierano ten materiał i na gumce okazywało się, że jest między innymi, są między innymi ślady kolagenu pobranego właśnie z tego materiału. Bardzo mało inwazyjne badanie. I ten kolagen poddano badaniu DNA. Znaleziono ślady foki brodatej, foki zwyczajnej i foki grenlandzkiej. No i zwłaszcza foka grenlandzka była ciekawostką, ponieważ nie mogła ta skóra zostać dostarczona z Europy. I teraz wracamy do naszej opowieści, kiedy przedstawiciel biskupa Marcina IV Strondheim dotarł na Grenlandię, to tam powiedziano mu, że oczywiście bardzo chętnie dostarczą tą dodatkową dziesięcinę, bo są do tego zobowiązani, ale nie mają pieniędzy.
Ale zanim przejdziemy do wniosku, chciałbym omówić jeszcze jedną metodę, która jest nazwana metagenomiczną, dlatego meta, dlatego że już jest na takim poziomie ekologicznym, że zależności pomiędzy kilkoma, to mnie zaciekawiło, pomiędzy kilkoma organizmami pozwalają nam się czegoś dowiedzieć, dlatego że jedno to jest właśnie badanie genów po prostu samych tych włosów, ale drugie to próbek grzybów, które były, mogą być po prostu wszechobecne, rozproszone w środowisku, w tym na tych włosach, które są związane po prostu z kolei z pleśnią, które no, są też, żebym to nie pomylił,
czekam, bo ja nie pamiętam tego fragmentu.
Tak, z kolei z tym grzebem jest związana powszechnie znana wesz papiernicza, czy wesz książkowa, która się nim żywi, tak? Prawda? Czyli też po prostu, jeżeli chodzi o też badanie po prostu genomiczne tych organizmów związanych z po prostu z żerowaniem na książkach, może powiedzieć, starych, też miało znaczenie po prostu, skąd może pochodzić ta skóra.
No, zgadza się. Okej. Więc znowu wracam do opowieści. Przedstawiciel biskupa przypłynął z powrotem z Grenlandii, ale nie z pieniędzmi, tylko z kłami morsów, właśnie skórami fok i linami ze skór. No i biskup podjął decyzję, że należy te produkty spieniężyć i pieniądze wysłać do Watykanu. I tutaj się koło zamyka, ponieważ nie mamy już dalej w historii, w tej opowieści, nie mamy dalej poświadczeń, co się mogło zdarzyć. Ale prawdopodobieństwo, że opactwo w Clairvaux zakupiło tanio focze skóry po to, żeby oprawiać swoje książki, jest bardzo duże. I chociażby uprawdopodobnia to fakt, że te książki są oprawione w focze skóry.
No i teraz pojawia się pytanie, dlaczego? No i nie ma na to jakiejś jednoznacznej odpowiedzi. To, jak przeczytałem, naukowcy hipotetyzują, że ze względów raczej estetycznych. Ponieważ, po pierwsze, nie we wszystkich do tej pory się przy książkach, to tak. Chyba nie więcej niż połowie się zachowały te skóry. Nie znaleźli żadnego klucza na przykład ważności tych książek, które mogłyby zawierać te akurat sprowadzone z daleka focze skóry. Więc pozostaje kwestia estetyki, ponieważ sugerują, że szczególnie, że to często mogli pozyskiwać ludzie z młodych fok, te skóry, które są wtedy bardziej białawe, że to ten kolor, który normalnie w tamtych czasach nie był taki, czysta biel bardzo rzadko była dostępna, a tutaj to robiło wrażenie takiej, ta rozciągnięta, ta wypreparowana, rozciągnięta skóra focza robiła wrażenie takiej białej.
A z kolei dwa zakony, które w tym czasie zajmowały się, były zwolennikami tej sławnej doktryny Ora Labora, czyli benedyktyni i cystersi. Benedyktyni byli przywiązani do ciemnych kolorów, do ciemnych brązów, do czerni, a cystersi właśnie do bieli i do braku kolorów jakichkolwiek. I tutaj rzeczywiście możemy przyjąć też taki estetyczny element, poza ewentualnym finansowym, bo być może, że te skóry były tańsze niż inne skóry dostępne wtedy na rynku, żeby je szybko sprzedać i żeby spieniężyć to, co przywiózł przedstawiciel biskupa. A właśnie drugi, ten estetyczny, że cystersi mogli je wybierać, mogli nawet zapłacić większe pieniądze po to, żeby posługiwać się kolorem, do którego byli przywiązani.
To, na co by to wskazywało, to podobno można pewne ślady doklejania pewnych fragmentów skóry do innych większych zinterpretować jako celowe zaklejanie ciemniejszych fragmentów jaśniejszymi. Tak oni się podpierają, taką dodatkową argumentacją.
No i szczerze powiedziawszy, to mnie tak bardzo też zaciekawiło i zauroczyło, że ja to akurat badanie wybrałem.
Teraz poproszę wodę, dlatego że zaczynam w tym gorącym domku apiterapeutycznym płynąć.
Proszę. Grzegorz, tu jest woda w butelce, jeżeli masz ochotę.
Wydalam z siebie tam.
Też widzę, że zaczynasz płynąć. Masz coś do skomentowania może? O czym opowiedzieliśmy?
Nie. Wszystko jest okej.
A my
przechodzimy do trzeciego.
Do badania, które ty wybrałeś.
Tak. No jest to badanie świeże. Dlatego po prostu interesuję się trochę tym tematem i na niego trafiłem. Jest to badanie z Nature. Z 7 maja 2025 roku, o dysproporcjach pomiędzy dochodami, pomiędzy bogatymi a biednymi, o dysproporcjach na wpływ na klimat. I co się z tego... Może nie będziemy dokładnie całego tego badania omawiać, bo po prostu jest dość skomplikowane i dość długie.
Wnioski są najważniejsze tak naprawdę.
No, wnioski są takie, że 10% najbogatszych ludzi na świecie wpływa 6,5 razy bardziej ogólnie na różne aspekty związane ze zmianami klimatycznymi niż przeciętny człowiek. Przeciętny człowiek, czyli po prostu średni, nie mówiąc już oczywiście o biednych, na których ta dysproporcja jest jeszcze większa. No i właściwie to jest taki najważniejszy wniosek, natomiast dodatkowe informacje to, bo te badanie dotyczy czasu od, analiza dotyczy danych od 1990 roku do 2019, czyli 29 lat. I w tym czasie najbogatszy od 10% część ludzi na świecie odpowiadała za 65% efektów globalnego ocieplenia od tego 90 roku, a z kolei najbogatszy 1% za 20 razy więcej odpowiadała za negatywne skutki zmian klimatycznych niż przeciętny człowiek.
Mieliśmy do czynienia z globalizacją postępującą i to są jedne z efektów tej globalizacji. Doprowadzało to do centralizacji, zmniejszania stopniowej monopolizacji prawie niektórych działów. Tam gdzieś widziałem, nie wiem czy to w tym artykule, czy w innym, widziałem, że 20 lat temu światowym handlem nasionami zarządzało 10 firm globalnych, a kilka lat temu to już są tylko dwie firmy. One tak, mechanizmy akwizycji firm doprowadziły do tego, że jest ich tak naprawdę dwie. I podobny efekt można zaobserwować w bardzo wielu dziedzinach. I takie grupowanie rzeczywiście wywołuje dysproporcje dochodów, a co za tym idzie też dysproporcje wpływu na środowisko.
Ale to, co jest ciekawe, bo pierwszym moim takim, jak zacząłem to czytać, pierwszą narzucającą się intuicyjnie przyczyną była po prostu dużo większa konsumpcja tych bogatych ludzi. Po prostu wiadomo, można tu przytoczyć przykłady, nie wiem, kupowania sobie jachtów, czy wynajmowania pół, trochę w cudzysłowie, ale jednak Wenecji, jak teraz jeden z najbogatszych pięciu ludzi na świecie, ale okazuje się, to jest ciekawe, że nie tylko te konsumpcje, ale również prywatne inwestycje, prawda, za które po prostu najubożsi nie uczestniczą w tym procederze. Czyli chodzi po prostu o to, że ci najbogatsi dokonują też takich inwestycji w firmy, w kredyty, które niekoniecznie są, a właściwie nawet nie, które przeciwdziałają po prostu uzdrowieniu sytuacji właśnie na Ziemi, prawda? Jeszcze bardziej stymulują ten narastający kryzys klimatyczny, prawda?
No i mamy też odwrotną stronę tego medalu, która jest tak naprawdę tą samą stroną, to znaczy ludzie z grupy najbiedniejszej, poza tym, że nie mają specjalnego wpływu na zmiany klimatyczne, mają ten wpływ najmniejszy, to jeżeli już te zmiany klimatyczne przyjdą, to oni poniosą większy koszt niż ci bogaci. Ja sobie chociażby zdałem sprawę z tego wczoraj, kiedy jechałem tu na miejsce spotkania i miałem w aucie klimatyzację. Przy 30 paru stopniach na zewnątrz mieć klimatyzację w samochodzie to jest frajda. Ale nie każdy może mieszkać w domu z klimatyzacją w warunkach, kiedy temperatury przekraczają 40 stopni. Nie każdy może sobie na coś takiego pozwolić.
Tak, ale żeby może taka, można powiedzieć, że żeby przetrwać w miarę komfortowych warunkach, żeby dojechać na miejsce, no musiałeś włączyć tą, byłeś zmuszony do włączenia tej klimatyzacji. Natomiast tak. To udział twój w spowodowaniu takich warunków, że jesteś do tego zmuszony, jest wielokrotnie mniejszy niż tych najbogatszych właśnie.
Oczywiście.
Dlatego narzuca się od razu myślenie.
A z kolei oni sobie mogą zapewnić życie problemu. W warunkach klimatyzowanych przez tyle godzin na dobę, ile jest im to potrzebne.
Nawet na najgorsze, ekstremalne, katastroficzne już warunki, jak na przykład takie, które spowodują, że większość ludzi na jakichś obszarach nie przeżyje, no to oni bez już teraz kupują sobie całe wyspy, budują sobie bunkry, gdzie jakby oni i ich dzieci, i ich najbliżsi bez problemu będą w stanie to przeżyć, a ci najbiedniejsi już nie. No i teraz oczywiście narzuca się myślenie, że jest to fundamentalnie niesprawiedliwe po prostu.
No tak, ale oczywiście drugie myślenie, co z tym zrobić.
Tak, ale jeszcze może przytoczę kilka faktów, które są moim zdaniem takie dość uzmysławiające. Że na przykład emisje z lat 1990-2020 doprowadziły do ponad 12-krotnego wzrostu prawdopodobieństwa wystąpienia ekstremalnych upałów w miesiącach szczytowych temperatur. I natomiast też jak najbardziej, jeśli wziąć pod uwagę ten wpływ na ocieplenie już konkretnie, na ekstremalne temperatury, też najbogatsi się jak najbardziej przyczynili do tego. W samych Stanach Zjednoczonych i Chinach najbogatsze 10% odpowiada za 2-3-krotny wzrost temperatur. Ale taka ciekawostka, gdyby z kolei wszyscy ludzie żyli na tym samym poziomie i na tym samym poziomie konsumpcji i inwestowania prywatny kapitał w nieodpowiedzialny biznes, to po prostu wzrosłaby nam Ziemia w przeciągu tych lat o ponad 10%, co oznaczałoby planetę, na której ludzkość nie ma szans przetrwania, prawda? Więc jasno to pokazuje, że wszyscy ludzie na 100% nie mogą żyć tak, jak oni żyją, prawda?
Więc, no tak, tak. Więc niemożliwe, to prawda.
No właśnie.
Wiecie co, no właśnie pojawił się niedawno ten mem a propos właśnie wynajmowania Wenecji. Jeżeli cię stać na to, żeby wynająć Wenecję dla siebie na ślub, będzie cię stać prawdopodobnie na płacenie większych podatków.
Szczególnie, teraz... że jak zostało obliczone, bo ta osoba należy do piątki najbogatszych osób, płaci w Polsce mniej niż 1% podatku. Oczywiście sumarycznie po przeliczeniu pewnych różnych sprytnych, prawda, optymalizacji, nie? Natomiast no to... realnie płaci poniżej 1%. No jest to znów fundamentalnie niesprawiedliwe.
Nie chcemy tu, broń Boże, hejtować Jeffa Bezosa, bo to nie o to chodzi. Chcemy tak naprawdę mówić o systemie, który umożliwi redukcję tych zmian, ale niekoniecznie na koszt ludzi najbiedniejszych. Bo z czego by nie mówić, to ja nie zmienię swojego sposobu postępowania, będę śmieci segregował, nie będę korzystał ze słomek i nie będę kupował plastiku niepotrzebnie. Nie na darmo w swoim kamperze wożę dużą butlę, którą mogę napełnić wodą kranową, po to, żeby nie kupować tych butelek wody w plastikowych opakowaniach ze sklepu. Ja tego podejścia nie zmienię. Natomiast traktuję te memy o tym, że my sobie odmawiamy słomek do picia, podczas kiedy ktoś tam na ślub swojego kolegi leci swoim odrzutowcem i takich odrzutowców przylatuje tam 100.
I właśnie, akurat mnie ostatnio też interesowała sprawa transportu, który tak tutaj dokładnie nie był opisany, ale jak najbardziej również dokładnie ten samo zjawisko występuje w transporcie. Zobaczcie choćby sobie ten wykres. Okazuje się, że najbardziej, to jest w ogóle wykres takiej publikacji profesora z Oxfordu, który już się tym od wielu lat tylko się specjalizuje po prostu w transporcie. Socjolog, że po prostu pod względem fizycznym najbardziej optymalne jest poruszać się, co ciekawostka, rowerem. Czyli jeśli chodzi o zużycie energii przez czas, przez odległość, jaką w stanie jesteś poruszać się, prawda? No to najbardziej efektywny jest rower.
Daj mi chwilę przerwy. No, kamera potrzebuje wymienić baterię.
Dobra. Kontynuując, Piotrze, jest taki fajny właśnie wykres, który znalazłem, tylko pokazuje fizyczną efektywność poruszania się w zależności od rodzaju transportu. I to jest dosyć ciekawe. Ciekawostką fajną jest to, że okazuje się, że rower jest bardziej efektywny.
Ja to już wiem od Bolesława Prusa, który w jednym ze swoich felietonów w gazecie 100 lat temu ponad pisał o tym, że rower jest dużo efektywniejszy niż
chodzenie pieszo.
Niż chodzenie
Chociaż
pieszo.
Chodzenie pieszo jest najbardziej naturalne dla człowieka.
Tak.
No ale oczywiście, ale słuchajcie, to są tak naprawdę niewielkie różnice i zobaczcie, że chodzenie pieszo i jeżdżenie na rowerze jest zdecydowanie, jeśli moglibyśmy tak powiedzieć, użyć tego słowa, najbardziej ekologiczne. I tutaj w ogóle nie ma na ten temat dyskusji, dlatego że...
No pewnie poruszanie się konno też znajdzie się gdzieś blisko.
Akurat, no tak, tylko że tam dochodzi sprawa wykorzystania koni, więc jeżeli mówimy o ludziach, prawda, o pewnej wrażliwości ekologicznej, nie zawsze musi być to iść w parze. Natomiast no, jest to różnica po prostu drastyczna już pomiędzy innymi środkami, ale nadal jeśli chodzi o tak zwane zbiorką, czyli publiczne środki transportu jak autobusy i tramwaje, no jednak są na dużo niższym poziomie niż nawet jeszcze koleje, niż motocykle, niż metra, czyli nadal publiczne środki transportu. W następnej kolejności są samochody osobowe, je więcej marnują, powiedzmy, tutaj zasobów naszych planetarnych, samoloty.
Zaciekawiło mnie,
podróże
że samoloty...
kosmiczne, a najgorsze są tiry i taksówki.
Tak. Zaciekawiło mnie, że samoloty stanowią niewiele większe obciążenie od samochodów osobowych, co troszkę zmniejsza, że tak powiem, moje wyrzuty sumienia wobec wyjazdów wakacyjnych.
Tak, tylko że tutaj trzeba zauważyć...
Ale te zbiorowe.
Tak, tylko że to trzeba wziąć w odpowiedni kontekst tych nierówności, jeżeli chodzi o podróże samolotem, to zdecydowanie wykorzystują je najbogatsi. Zaraz. 10% najbogatszych wykonuje rocznie 60% wszystkich lotów. Zdecydowanie najbogatsi latają częściej.
Czyli powtarza się ten wpływ na środowisko. A 10%, tak, 60%.
A 10% najbogatszych 7 razy więcej lata samolotami niż najbiedniejsze 10%. Więc sama nie możemy tak też czytać bez kontekstu po prostu tych wykresów. Jeżeli chodzi o ten kontekst, no to jeżeli chodzi o te podróże samolotem, no to tu jest zdecydowana większa nierówność. Po prostu najbogatsi znów przyczyniają się zdecydowanie bardziej negatywnie na zmiany klimatyczne. No co jakby wydaje się to intuicyjne, bo podróże samolotem są po prostu drogie.
No tak. Możemy tutaj jeszcze sięgnąć do innych aspektów, o których ten artykuł mówi, o tych dysproporcjach między tą bogatą północą a biednym południem, bo też wiadomo, że jeśli weźmiemy najbogatszych ludzi z Afryki czy Ameryki Południowej, to oni nie będą mieli takiego wpływu na środowisko jak najbogatsi ludzie, grupa najbogatszych ludzi z krajów bogatej
północy.
Tak, z krajów bogatej północy.
Czyli Europy, Stanów Zjednoczonych, upraszczając, czy Chin na przykład, i Rosji. I teraz mogłoby się, no i tak, i czasami widzę, jeżeli potraktujemy jakieś liczby właśnie bez kontekstu, bez odpowiedzialności, bez jakiejś koncepcji sprawiedliwości, no to może się wydawać, prawda, że jakieś nowe technologie, na które stać ludzi w Stanach Zjednoczonych, powoduje, że oni są teraz mniej odpowiedzialni, na przykład filtry, prawda, na jakieś kominy, niż kraje z bogatego południa. Otóż nie, bo nadal jednak zdecydowanie bardziej negatywny mają wpływ i równie, ale ten wpływ, uwaga, nie jest tylko negatywny na najbiedniejszych, na przykład bogatych w Europie, tylko na najbiedniejszych w Europie, bo jest dysproporcja oczywista, ale również na ludzi, nawet bogatszych w Afryce,
na innych kontynentach.
Więc skoro oni im wpływają negatywnie na ich środowisko, można by powiedzieć, co zaraz do czego dojdzie, również niszczą im życie, bo tak trzeba to powiedzieć. Niszczą środowisko, a również zdrowie. No to chyba jest dość, prawda, intuicyjnie można sobie intuicyjny wniosek wyciągnąć taki, że oni powinni po prostu bardziej za to odpowiadać, skoro się do tego po prostu bardziej przyczyniają.
Ale też polityka klimatyczna powinna być bardziej celowana, bardziej zorientowana na finansowanie właśnie przez osoby, które najbardziej się przyczyniają do jej zmiany.
I teraz jeszcze parę faktów tych właśnie transportowych. Najbogatsze 5% wykonuje 550 podróży samochodem, a to może nie. Też generalnie we wszystkich rodzajach transportu widać tą nierównowagę. Czyli generalnie po prostu bogaci na przykład mają tendencję do kupowania większych samochodów, na przykład tych SUV-ów, którymi poruszają się w mieście, a nie ma uzasadnionego powodu, dla którego mieliby się poruszać w mieście, a nie na przykład samochodami małolitrażowymi wypożyczonymi, takimi, które można przecież wypożyczać na obrzeżach miasta, dojeżdżając tam publicznym środkiem transportu. Nie, oni po prostu z własnej wygody, ze spraw, które muszą załatwić z konsumpcyjnego trybu życia i tych prywatnych inwestycji, muszą tam dojeżdżać tymi po prostu najczęściej też nie, prawda, na przykład jedna pojedynczo, tak? Czyli samochód, który jest przeznaczony do przewózki 6 osób, taki większy, tak naprawdę wiezie tylko jedną osobę i on dużo więcej tego paliwa zużywa, a nie chodzi tylko nawet o paliwo, tylko o po prostu produkty uboczne spalin, produkty też uboczne, na przykład ocierania się opon, prawda, o asfalt, co szkodzi oczywiście nie tylko ludziom, ale także o wodę, bo mówiliśmy to w ekologii, prawda, zapylania w mieście, prawda,
że
to ma też, więc też oni, skoro bardziej to powodują, no to też powinni ponosić za to większą odpowiedzialność, która może, i teraz jak to zrobić, no może być to w różny sposób, albo jakieś z powodu ograniczeń na te samochody nakładane, albo inne środki transportu, jak na przykład samoloty. Tutaj można sterować na przykład cenami czy paliwem, ale również takich ograniczeń, które są najczęściej stosowane w cywilizowanych krajach, rozwiniętych, czyli po prostu progresem podatkowym.
No i te różnice, które uda się w ten sposób zgromadzić, przeznaczyć na celowe, aktywne przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
Tak jest, bo o czym tutaj mówimy? Według raportu IPCC do 2040 roku od 30 do 32 milionów ludzi popadnie w skrajne ubóstwo z powodu ekstremalnych warunków pogodowych. I będzie to dotyczyło najbardziej właśnie tego 10% odsetka najbiedniejszych ludzi. I natomiast jeszcze dla uzmysłowienia wam, jaka to jest skala tego kapitału, zakumulowanego kapitału, jakim mówimy. Najbogatsze 5 osób, do których należy właśnie ten człowiek, o którym mówiliśmy, który sprawia tego wynajęcia tego dużej części Wenecji, centrum Wenecji na swój ślub. Gdyby 5, według raportu z kolei tutaj organizacji Oxfam, które zajmuje się badaniem właśnie nierówności, gdyby aktualnie, gdyby 5 najbogatszych ludzi na Ziemi codziennie wydawało, przy zamrożeniu wszelkich dodatkowych zysków, wydawało 1 milion dolarów, czyli uwaga, no jak nawet ciężko mi sobie wyobrazić, jak można wydać 1 milion dolarów dziennie, to ich łączna suma, ich zgromadzonego kapitału wyczerpałaby się dopiero za 476 lat.
Aż mi się warszawska bajka o złotej kartce przypomina.
Znaczy, szczerze mówiąc, dla mnie jest to nawet przerażające. Powiem szczerze, że już dla mnie to jest na poziomie przerażające i nie znajduję żadnego uzasadnienia, dla którego jeden człowiek powinien mieć zgromadzony taki kapitał.
Ale wiesz, ja nie pod tym kątem patrzę. Nie zajmuję się tym, bo nie zajmuję się tym tak naprawdę, co by zrobić, żeby on tego kapitału nie miał, prawda? Ma ten kapitał, ponieważ
prawo na to zezwala.
Ponieważ swoje pieniądze zainwestował w jakieś działania i one przyniosły jakieś zyski, ponieważ inwestycje czasami przynoszą zyski. Te zyski nie są ograniczane, bo chyba nie ma możliwości, żeby je ograniczać. Natomiast ja bym się zastanowił, w jaki sposób te jego pieniądze wykorzystać do poprawy bytu całego społeczeństwa, no
przede wszystkim,
całej planety. Niektórzy...
Przede wszystkim radykalnie bardziej opodatkować.
Niektórzy z nich mają świadomość tego, że stali się w jakiś sposób niesprawiedliwie wobec całości świata bogaci i starają się te pieniądze rozdzielić na jakieś fundacje, które umożliwiają, no najczęściej one umożliwiają rozwój osobom, które tych pieniędzy na start nie posiadają. Najczęściej to są tego typu działania.
Nie wiem, chciałbym tutaj zobaczyć jakieś konkretne dane, dlatego że różny punkt widzenia na ten temat czytałem też taki, że te wszystkie właśnie ta prywatna filantropia, o której mówisz, jest nieskuteczna.
Czasami polegają właśnie na unikaniu podatków.
Często jest nieskuteczna, po prostu jeśli tego typu środki są przeznaczane na przykład do biedniejszych krajów, to po prostu też zyskują na nich głównie lokalni bonzowie, czy inni bogaci ludzie, więc nie jest to być może najlepszy sposób. Ja tutaj uważam, że no tak jak mówię, nie znajduję żadnego uzasadnienia. To, co mówisz, jakby nie kupuję, dlatego że jest ewidentnie tutaj stwierdzone, że ten kapitał gromadzony jest kosztem innych ludzi, więc nie ma żadnego powodu, żeby im ten kapitał im się należał po prostu. Więc ja uważam, że należałoby tutaj wprowadzić radykalną progresję podatkową, a być może nawet inspirować się Green New Dealem za czasów Roosevelta i najwyższa progresja podatkowa powinna nawet dochodzić do 90%, tak jak było w złotym wieku kapitalizmu.
Ale tutaj nie widzę problemu. To nie jest tak, że ja jestem zupełnie przeciwny tego typu rozwiązaniom. To nie o to chodzi.
Szczególnie, że skutkuje to po prostu, no cóż, śmiercią milionów ludzi, bo już teraz ludzie umierają corocznie na świecie z powodów mniej lub bardziej zmian klimatycznych, które wpływają na różne choroby na świecie, ludzie też po prostu umierają. I tu ci mogę na przykład powiedzieć, jeżeli chodzi o właśnie na co wpływają choćby te wysokie stężenie pyłu z powodu ruchu samochodu, nie tylko samych spalin, czyli to dotyczy także elektrycznych samochodów. Modnych elektrycznych samochodów, na które stać głównie najbogatszych, wysokie stężenie pyłów, efekt zanieczyszczeń ścierania się opon i klocków samochodów powoduje m.in. zwiększone ryzyko chorób serca, nowotworów, depresji i niektórych chorób neurologicznych, w tym choroby Alzheimera. Także to są naprawdę poważne sprawy, przez które ludzie umierają.
No tak. No tak. No, ale to nie dlatego ludzie umierają, że pięciu najbogatszych ludzi na świecie ma tak ogromną fortunę.
Między innymi.
Tak, między innymi. Masz rację, między innymi. Natomiast dlatego, że jest system, który pozwala na zwiększanie tych dysproporcji i tutaj rzeczywiście progresja podatkowa mogłaby się do tego przyczynić. No my mamy w kraju taką progresję podatkową,
która
tak naprawdę zwiększa próg podatkowy po osiągnięciu, nie wiem jakiego zysku rocznego, 120 tysięcy.
Wiesz,
tu jest kwestia...
Nie chcę wchodzić na temat, który nie zgłębiłem.
Ja też nie chcę, dlatego wiesz, to opieramy się o pewnego rodzaju spekulacje i rzeczywiście spekuluję, że warto jest progresję podatkową przemyśleć pod względem chociażby właśnie zmian klimatycznych.
Ja czytałem, że jeżeli Polska jest naprawdę odstaje od wszystkich zachodnich krajów europejskich, jeżeli chodzi o to, co mamy na końcu, prawda, czyli po odliczeniu tej wszystkiej całej optymalizacji podatkowej, tych ukrywaniu dochodów i tak dalej, de facto w Polsce mamy regresywny system. Czyli zupełnie odwrotnie,
rozumiem,
niż byśmy chcieli. Czyli być może są,
rozumiem,
takie propozycje, żeby całkowicie uprościć ten system podatkowy i tą progresję zrobić dopiero na końcu. Czyli
tak,
po przeliczeniu tych wszystkich, niezależnie od tego, skąd ludzie mają pieniądze, prawda?
Tak, racja.
Jednym prostym podatkiem, prawda?
Racja, to prawda.
On byłby też mniej podatny na różne biurokratyczne problemy, bo by był po prostu jeden prosty, prawda?
Z tym się zgodzę. Mhm.
No nic.
Dobrze, to cóż, my wam...
Jeszcze chciałem dwie sprawy poruszyć z naszego pierwszego odcinka specjalnego.
Proszę.
Dlatego, że...
To musisz poczekać, bo dwie dodatkowe baterie.
Nie udało nam się nagrać, a właściwie coś się udało, ale no uznaliśmy,
nie jesteśmy zadowoleni z końcówki.
Więc chcieliśmy wam życzyć wszystkiego dobrego, podziękować za to, że byliście z nami w tym pierwszym sezonie.
Dobrych wakacji wam życzyć, bo my też, tak jak wspominaliśmy, już przerwę wakacyjną sobie teraz zrobimy. Jeśli nawet znajdziemy jakiś sposób finansowania dalej tego programu, to przerwa jest i tak konieczna.
Żeby od siebie odpocząć.
Chociażby raz na rok od siebie odpocząć.
Dobra, dzięki, na razie.
Trzymajcie się.